Azja przy blasku pochodni dojrzał tylko zady końskie i stojących nieco dalej dwóch ludzi, którzy widocznie trzymali konie przy pysku. Nieszczęsny junak objął wszystkie te przygotowania jednym rzutem oka, potem spojrzawszy, nie wiadomo dlaczego, ku górze, dostrzegł nad sobą gwiazdy i błyszczący sierp księżyca. Będą mnie nawlekać, pomyślał. I zacisnął zęby zaraz tak silnie, że aż kurcz chwycił go ze szczęki. Potem wystąpił mu na czoło, a jednocześnie uczyniło mu się zimno w twarz, bo krew z niej uciekła. Potem zdało mu się, że ziemia ucieka spod jego pleców i że ciało jego leci i leci w jakąś niezgłębioną przepaść. Na chwilę stracił świadomość czasu, miejsca i tego, co się z nim dzieje. Wachmistrz podważył mu zęby nożem i znów począł lać gorzałkę w jego usta. Azja krztusił się i wypluwał palący płyn, lecz musiał go także i połykać. Wówczas wpadł w dziwny stan. Nie był pijany, przeciwnie. Nigdy rozeznanie jego nie było jaśniejsze, umysł bystrzejszy. Widział, co się dzieje, rozumiał wszystko, tylko ogarnęło go jakby nadzwyczajne podniecenie i jakby niecierpliwość, że to wszystko trwa tak długo i że nic się jeszcze nie rozpoczyna. Wtem obok dały się słyszeć ciężkie kroki i stanął przed nim Nowowiejski. Na ten widok zadygotały w Tatarze wszystkie żyły. Luśni nie bał się, zbyt nim pogardzał, ale Nowowiejskim nie pogardzał, bo nie miał za co. Natomiast każde spojrzenie na jego twarz napełniało duszę Azji jakimś zabobonnym strachem, wstrętem, ohydą. Pomyślał sobie w tej chwili, jestem w jego mocy i boję się go. I było to tak straszne uczucie, że pod jego wpływem włosy wyprężały się na głowie Tuchaj Bejowicza. A Nowowiejski rzekł, za to, coś uczynił, w męce zginiesz. Lipek nie odrzekł nic, tylko począł sapać głośno. Nowowiejski usunął się na bok, nastała cisza, którą przerwał luśnia. I na panią podniosłeś rękę, rzekł ochryplym głosem. Ale pani teraz już u pana w komorze, a ty w naszych rękach. Przyszedł twój czas. Od tych słów akt męki dla Azji już się rozpoczął. Oto straszny ten człowiek w godzinę śmierci dowiadywał się, że zdrada jego i wszystkie okrucieństwa na nic się nie przydały. Gdyby choć Basia zmarła w drodze, miałby tę pociechę, że nie będąc jego, nie będzie niczyją. I tę to pociechę odjęto mu teraz właśnie, gdy ostrze pala było o lokieć odległe od jego ciała. Wszystko na próżno. Tyle zdrad, tyle krwi i tyle bliskiej kary za nic. Za nic zupełnie. Luśnia ani wiedział, o ile cięższą uczynili śmierć Azji te słowa. Gdyby był wiedział, byłby je powtarzał przez całą drogę. Lecz teraz nie było już czasu na duszną zgryzotę, bo wszystko musiało ustąpić wobec egzekucji. Luśnia pochylił się i wziąwszy w obie ręce biodra Azji tak, aby mógł nimi kierować, zawołał na ludzi trzymających konie. Ruszaj, a powoli, razem. Konie ruszyły. Wyprężone sznury pociągnęły za nogi Azji. Ciało jego sunęło się przez mgnienie oka po ziemi i trafiło na zadzierzyste ostrze. Wówczas ostrze poczęło się w nim pogrążać jęło się dziać coś strasznego, coś przeciwnego naturze i człowieczym uczuciom. Kości nieszczęśnika rozstępowały się, ciało darło się na dwie strony. Ból niewypowiedziany, tak straszny, że graniczący niemal z potworną rozkoszą, przeniknął jego jestestwo. Pal pogrążał się głębiej i głębiej.